Ona. Niewiasta. Nieodłączny atrybut mówienia do ludzi bez względu na to, w jakiej sytuacji ma to miejsce. Czyha na ciebie, na mnie i na naszych słuchaczy. Wyłazi totalnie niezapowiedziany sposób. I na dobrą sprawę są trzy metody, żeby się z nią uporać. Ta ona to klątwa wiedzy. Można oddychać. Odbiera.
Pani zaskoczyłaś.
Rozum mówcom. Wiarę słuchaczom. I sens wystąpieniom publicznym.
Czyli została nadzieja i miłość.
Dokładnie. I do tej nadziei i miłości w tym odcinku się odwołamy, dlatego że chcemy porozmawiać o tym, co zrobić, aby uniknąć takich sytuacji, że wpadamy w łapska klątwy wiedzy, która sprawia, że to, o czym mówimy i jak mówimy, jest absolutnie niestrawne dla ludzi, do których mówimy.
Jakiś inny scenariusz miałem przed odcinkiem.
To teraz Przemek. To my sobie Przemek zapowie, a my się dogadamy, o co tutaj chodzi.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
To ja potrzebuję wyjaśnienia. Boże, klątwa wiedzy to ustaliliśmy, że ważna to ustaliliśmy, ale wiara, nadzieja, miłość mi się nie komponuje, więc potrzebuję, żebyś mnie wprowadziła w odmęty myśli twych.
No dobrze, to pozwól, że zaczniemy od teleturnieju. Tam dużo wiary, nadziei i miłości jest potrzebne.
Nie wiem, czy ja dzisiaj wytrwam.
Dasz radę. Ja mam dla ciebie zagadkę. Znasz taki teleturniej, jaka to melodia?
Ale mówisz o wersji z dawnym prowadzącym, czy z...
Bez względu na to, jaki był prowadzący. Teraz ja będę prowadzącą, więc na dobrą sprawę.
Ja mam drewniany słuch, także czy jedna, czy 16 nutek mi nie robi, ale podejmę wyzwanie.
Ja myślę, że to twoja jest skromność zupełnie niepotrzebna, bo ja nieraz słyszałam, jak rozpoznajesz piosenki, to po pierwsze i szybciutko kojarzysz, a po trzecie, jak podśpiewujesz.
A ja znam jeden szlagier. Żaban dupy da, ale oko się wytnie.
No, a to jest taki sezon na żaby teraz, w zasadzie. Ale ja do
dobra,
do
tak, na poważnie. Dalej będzie poważnie, nie rozłączajcie się, prosimy. Proszę.
Mam dla ciebie takie zadanie, Maciek. Mhm.
Ale tylko dla mnie, czy słuchacze mogą się włączyć, czy...
No, myślę, że tak sprawdzam, bo... Ciebie na 50% szans, tak oceniam, dzięki, że zgadniesz. No to już jest dużo, powiem ci. A słuchacze? No dobrze. Słuchaczom dam 75% i mocno trzymam za was kciuki, żebyście zgadli. A co? No, to, no jakieś pytanie? Ci się czai?
Nie, no bo tam 75, a 50 i mi się przykro zrobiło.
Bo ty jesteś bliżej i możesz mieć łatwiej. Wiesz, bardziej nadstawiasz ucha, sczytujesz z komunikacji niewerbalnej, mówiliśmy o machrabianie. Że to nie ma znaczenia. Ale to już do tego konkursu, bo
no
tak
dobrze,
się
dobrze. Tak, jak najbardziej.
Za chwilę wystukam ci fragment utworu. Taki, wiesz, tylko puk zrobię palcami o stół.
Ale takiego, co to mam szansę go znać, czy w ogóle jakiś, wiesz?
Myślę, że go znasz. Mhm. No i twoim zadaniem będzie odgadnąć, jaki to jest utwór.
Jaka to melodia,
dokładnie.
Wow, no dobra.
Gotowy?
No myślę, że tak.
No dobrze. Drodzy słuchacze, zamieniacie się w słuch i zgadujecie, jaka to melodia.
Do pewnego momentu już byłem przekonany, że to jest Marsz Imperium z Gwiezdnych Wojen, ale potem mnie się rozlazło.
To było te 50%, co nie zgadłeś.
To ja, jeżeli chodzi o melodię, powiem, że nie wiem, jak miałbym strzelać to w Laskotek na Płotek, jeżeli to nie może być Marsz Imperium.
Nie, to już dalej nie strzelaj. No przecież dokładnie było, słuchaj, że to
jeszcze
jest
raz.
100 lat, niech żyje nam. Nie słyszałeś tego?
Nie.
Nie. No to poczekaj, to może na drugą nóżkę, może coś z takiego repertuaru bardziej...
Mniej biesiadnego, poproszę.
Mniej biesiadnego, dobra.
Mniej
no to
biesiadnie.
Uważaj. Uważaj.
Kto się z nami nie napije tego we dwa kije?
Miał być mniej biesiadny.
A, no przepraszam.
No przecież to jest szlagier Europe Final Countdown. Nie słyszałeś?
Słyszałem, ale oni chyba trochę inaczej to wykonywali. No może ja trochę inaczej słyszałem.
Powiem ci tak, nie jest z tobą aż tak źle. Bo no, to, co się teraz wydarzyło, to był taki eksperyment, który przeprowadziła niejaka Elżbieta. Elżbieta Newton w latach 90. Elizabeth Newton, studentka, uniwersytet, badania. No wiesz, ci amerykańscy naukowcy, amerykańscy studenci.
Łapię.
I ona przeprowadzająca badanie, sprawdzająca coś, co okazało się, zostało nazwane właśnie klątwą wiedzy. Dwie grupy, grupa A, stukaczy, tak jak ja, i grupa B, słuchaczy. Stukacze mieli za zadanie wystukać melodię, jedną z kilku, która była na liście, i ocenić prawdopodobieństwo, z jakim słuchacze z grupy B odgadną utwór. Stawiali, tak jak ja u ciebie, 50% prawdopodobieństwa zgadnięcia. A słuchacze z grupy B słuchali i zgadywali.
No i tu jestem
1
ciekaw.
Na 40.
A, uff, 2,5%, z jednej strony, uff.
Jesteś w normie statystycznej, tak myślę, że jeszcze no byśmy postukali trochę.
Pocieszające bycie w normie, ale dobra.
Potem pojawiła się taka myśl, że być może ci, którzy przeceniali, którzy wystukiwali utwory, przeceniali swoje zdolności muzyczne. Mhm. I stąd było takie nadwyraz optymistyczne spojrzenie na stukaczy.
Że im bardziej mi się wydaje, że jestem muzycznie rozwinięty, tym będę tak pięknie wystukiwał, że w ogóle nikczemne by było nie odgadnąć, co ja wystukuję.
Dokładnie. No było takie, takie podejrzenie, że może być taka pokusa, wiesz, ten współczynnik samozajebistości, o których ty czasami opowiadasz. Ale okazało się, że to nie on, dlatego że jak poproszono obiektywnych obserwatorów o ocenienie prawdopodobieństwa, dostali listę utworów, które będą wystukiwane. No i mieli powiedzieć, na ile jest prawdopodobne, że słuchacze zgadną.
100 lat to zgadnie, nie wiem, 65%, dokładnie. A już Mars Imperium to raptem 43%.
Wszyscy oscylowały te, no takie słowo...
Szacunki?
Szacunki, o właśnie. O,
to szacunek.
Szacunek. Te szacunki oscylowały w około 50%, no ale zgadywali też 2,5% badanych, zgadywał.
Czyli no i wtedy można powiedzieć, że... Nie jest to przeszacowanie po stronie stukacza, dzięcioła nazwanego umownie.
Ale na dobrą sprawę każdy z nas przeszacowuje, gdyż albowiem, jak jesteśmy pochłonięci jakąś wiedzą, coś jest dla nas oczywiste, no takie final countdown, co to w mojej głowie gra, włącznie nawet, wiesz, wideoklip widzę. Albo to takie nie, 100 lat,
ja
nie?
Ten korytarz swojej podstawówki.
No ja już wtedy byłam trochę starsza, więc to może dlatego. Ale wracając.
Albo ja byłem dłużej w podstawówce.
nie znałam się z tej strony. To, że jesteś dłuższy wzrostem,
wróćmy,
to owszem.
Do tematu.
No właśnie, bo się może robić mało interesujące. Bo to, o czym chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, to jest ta nieszczęsna klątwa wiedzy. Czyli coś, co dopada absolutnie nas wszystkich. Mhm. Bez względu na to, czym się zajmujemy w życiu. Ale wtedy, kiedy mamy do czynienia z drugim człowiekiem, jest takie ryzyko, że tak bardzo zostajemy w swoich własnych butach. I emocjonalnych, i merytorycznych, i takich procesowych, że... Kurczę, zupełnie zapominamy, że ci inni mogą mieć inaczej.
Bezczelni.
No pobliższe ciało koszula, zgodnie z przysłowiem pszczół. No a ta klątwa wiedzy, my żeśmy jej ostatnio doświadczyli bardzo mocno. Myślę, że możemy się przyznać, co jest powodem nagrania tego odcinka. No Maciek, to powiedz. Nie zgadłeś, to powiedz.
Taka nagroda. No tak, zapędziliśmy się, zagalopowaliśmy, no i mówiliśmy o czymś, co jest naszym chlebem powszednim, czyli o pewnych wytycznych, które warto mieć z tyłu głowy i przodu ust, jak się tworzy i opowiada historię. No i gdzieś w tym całym zamęcie emocji, słów, które robią robotę, struktury, habituacji bodźca i innych rzeczy, które pomagają, zapomnieliśmy o tym, żeby wspomnieć, że w historii istotny jest bohater.
To się wydarzyło. Tak
no,
było
a potem
właśnie.
Powstały historie.
Bez bohatera.
Co nam się wydawało niemożliwe do wykonania. A tutaj nie doszacowaliśmy możliwości uczestników naszego szkolenia, ale ewidentnie daliśmy ciała, mówiąc wprost, zapominając powiedzieć o czymś, co jest absolutnie oczywiste.
Oczywiste na pewno z naszej perspektywy, a tak łatwo tą naszą perspektywę przerzucić
zmierzyć innych ludzi. Naszą miarą.
Dokładnie.
I to jest właśnie klątwa wiedzy. Dobrze łączę wątki?
Dokładnie tak. No i To nam się zdarzyło. Na szczęście nie wydarza to się często.
Znaczy nie często wiemy, że nam się wydarza, bo może źle szacujemy.
I dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak się przed tą klątwą obronić, bo jak się już wydarzyło, no to natychmiast poddaliśmy to doświadczenie refleksji, wyciągnęliśmy wnioski i dzisiaj jest przestrzeń na to, żeby się nimi podzielić i żebyście wy, nasi drodzy słuchacze, mogli nauczyć się na naszych błędach i sami, abyście nie musieli już zapominać o kardynalnych rzeczach.
To skoro łączymy temat klątwy wiedzy z...
miłością, wiarą i nadzieją?
To zostawiam tobie. Ja tutaj jeszcze tej nitki nie przeplotę, ale jestem bardzo ciekaw, jak ten ściek poprowadzisz. Jeżeli łączymy klątwę wiedzy z mówieniem do ludzi, co zaskakujące w podcaście dla tych, którzy mówią do ludzi, to ja spróbuję wprowadzić jakiś porządek, żebyśmy wiedzieli, co po czym będzie następowało. Co powiesz na odniesienie się do starożytnych, którzy mówili, że są trzy główne powody istnienia historii? No, czyli prezentacji biznesowej, no możemy to sobie przełożyć na dzisiejszy język, albo, nie wiem, roztaczania czaru na pierwszej randce, kiedy tu prezentuje siebie jako produkt warty grzechu.
Produkt i usługę.
Czasami w pakiecie. I oni mówili, że to są te trzy główne powody. Mianowicie pierwszy to jest dostarczyć wiedzę i informacje. Drugi, wezwać do działania. Marketing dzisiaj uwielbia, call to action i tak dalej,
musi
i tak dalej,
być.
To jest ten obszar. I trzeci, starożytni nazwali emocjonalnym katarzis, czyli to, co my często dzisiaj mówimy, że historia dała nam do myślenia. To spróbujmy tą klątwę wiedzy w tych trzech obszarach. Dla tych, którzy chcą po prostu uczyć, przekazywać informacje, gdzie ona jest, jak jej uniknąć. Dla tych, którzy wzywają do działania, gdzie jest klątwa, jak jej uniknąć. No i dla tych wstrząsaczy emocjonalnych, jeżeli taka potrzeba jest, a mam wrażenie, że często jest, no to znowu gdzie klątwa i jak jej uniknąć.
Tutaj widzę miejsce dla miłości, jeżeli chodzi o wiarę i nadzieję, no to poszukam jeszcze.
Dobrze.
Mi pasuje.
No to szalejmy zatem. Zaczęliśmy już od tego przykładu, no bo my przekazywaliśmy wiedzę i mam nadzieję też umiejętności, jeśli chodzi o tworzenie i opowiadanie historii, no i zapomnieliśmy o klątwie wiedzy. Jakbyś miała wymienić pierwszy grzech główny ze zbioru klątwa wiedzy w kontekście przekazywania wiedzy, to co ci przychodzi do głowy?
To powiedziałaś, takie mierzenie innych swoją miarką, czyli coś, co dla mnie jest oczywiste, no bo jak jest historia, to musi być bohater, no to przecież dla wszystkich to jest oczywiste, no bo pewne rzeczy są nierozerwalne, no to po prostu tak jest, jak wiesz, białe i czarne, niebo i ziemia, noc i dzień, no to jest oczywiste.
To jest pewnie pokłosiem tego, o czym mówisz, ale moja obserwacja pokazuje mi, że wynikiem tego jest bardzo często używanie zbyt dużych skrótów myślowych albo używanie zbyt trudnego języka, który będzie no, nieczytelny dla słuchaczy, dla odbiorców.
Skróty myślowe to moja specjalność, więc myślę tak, rozwiń ten temat, bo czasami padasz ofiarą moich wewnętrznych dialogów.
Ja powiem tak, bardzo mi się podoba zwrot, który usłyszeliśmy w tymże podcaście, więc możliwe, że i wy go usłyszeliście, w odcinku, kiedy rozmawialiśmy z Jędrzejem o rozwoju podcastu, o wykorzystaniu podcastu także w komunikacji biznesowej. I Jędrzej nam w pewnym momencie użył takiego zwrotu, jak mówił o tym, jak zacząć. I on powiedział, że najlepiej jest zacząć od Adama i Ewy. Zostało mi to w głowie, także Jędrzej, ukłon w twoją stronę. I myślę, że to jest dobra wskazówka. Nieważne, jak dużym jestem ekspertem, jak dobrze znam się na swojej robocie, to warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście zaczynam swój przekaz od Adama i Ewy, czyli od tych najbardziej podstawowych rzeczy, no przy założeniu, że nie mówię do takich samych ekspertów jak ja, no ale jak uczę, przekazuję informacje i uczę, no to z założenia odbiorcy mojej nauki mają mniej tej wiedzy niż ja. Inaczej po cóż ich tego uczyć. Swoją drogą ciekawy temat na jakiś inny odcinek co do celów szkoleniowych realizacji. Nie, być może gdzieś kiedyś. Ale teraz zakładamy, że my wiemy więcej, więc od Adama i Ewy, od podstaw, od początku, a nie od środka modelu na przykład.
Od tego miejsca, gdzie ja jestem, bo cała reszta wydaje się być oczywista. Mhm. Ale to jak o tym mówisz, to rzeczywiście w to bardzo ładnie się wpisuje język, jakim się posługujemy. No bo to jest tak, jak sobie myślę od Adama i Ewy, czyli tak od pierwszej klasy wzwyż. Jak jestem, nie wiem, w ósmej klasie albo na czwartym roku studiów, to mam wiedzę zdecydowanie większą i inny ogląd niż ci, którzy dopiero te studia zaczynają, czy jakiś kurs. A co za tym idzie? Mamy różne słownictwo, no bo przez ten czas rozwoju nabywamy sobie wiedzy i umiejętności, co różne słowa znaczą, jak je łączyć, co nimi można zrobić, zwojować i tak dalej. I tu jest ten rodzaj klątwy wiedzy, który szczególnie dopada fachowców z różnych branż. Mi jakoś tak niechcący ciągle jako lekarze przychodzą pierwsi do głowy. Mam wrażenie, że to najczęściej mamy do czynienia jako ofiary tychże klątw, kiedy to...
No obrazowy przykład. Tak. Nie? Oni też podlegają presji czasu, no bo jak się tam ma...
Czynników takich wyjaśniających.
W ciągu godziny, no to...
Absolutnie tak. Przy okazji jest to też taki... Język jest sposobem budowania naszej zawodowej tożsamości, więc jeżeli jestem lekarzem, no to daję po sobie poznać właśnie po sposobie, w jakim mówię, jakich słów używam, jakim zawodem się param. No i tutaj jest zawsze ta taka cienka granica, czy tym językiem pokażę swój status, zaznaczę, a jednocześnie zaopiekuję się moimi słuchaczami, żeby oni wiedzieli, o co chodzi, czy też jest tak, że tymi słowami wyniosę się na piedestał, i niczym król Julian, powiem tylko, nie po stopach.
A to jest nawet zmierzone. Zresztą mówiliśmy o tym gdzieś w jakimś zamierzchłym, jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu. Nazywa się to pięknie współczynnik mglistości. Bardzo trudny dla mnie zbitka słów do wypowiedzenia. I w dużym skrócie współczynnik mglistości oznacza, na jakim poziomie wiedzy muszą być moi odbiorcy, żeby zrozumieć, o czym do nich rozmawiam.
Dokładnie.
I w dużym uproszczeniu można ten poziom wiedzy przenieść na system edukacyjny, na przykład nasz. Ten sprzed reformy, żebyśmy mieli więcej progów, czyli przedszkole, podstawówka, gimnazjum, liceum, studia. No i co zabawne, jeżeli przychodzimy do ludzi z ważnym merytorycznym tematem, z jakąś nowinką technologiczną, z czymś, czego jeszcze nie było. To jest nowe, skomplikowane, techniczne. Wygląda kusząco, jest obiecujące, ale jednak za tym stoi kawał technologii. Czyli na przykład jesteśmy Steve'em Jobsem, który prezentuje pierwszego iPhone'a na konferencji, która została okrzyknięta prezentacją biznesową wszechczasów. No to pytanie brzmi, jako ten Steve Jobs prezentujący nową technologię, innowacyjną technologię, jaką jest pierwszy iPhone, mówimy do naszej publiczności, jakby była, oczywiście w cudzysłowie, no bo wiadomo, że tutaj chodzi o ten poziom merytoryki wiedzy, z przedszkola, z podstawówki, z gimnazjum, z liceum czy ze studiów.
No, wydawać by się mogło, że tam, gdzie mówimy o technologiach, no to ten język powinien być taki bardziej zaawansowany. A tymczasem Steve Jobs i jego wystąpienie osiągnęło swój sukces dzięki dopasowaniu do języka 13-latków,
tak
co
jest.
Może być zaskakujące.
Czyli jesteśmy gdzieś tam w gimnazjum dawnej daty, ewentualnie w dzisiejszej podstawówce, w tam powiedzmy w drugiej jej połowie. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Wiele argumentów można tutaj podać, czemu tak, a czemu nie. Ale to, co warto zapamiętać, że naszym zadaniem jest upraszczać język naszego komunikatu.
Jeżeli się wydarza tak, że potrzebujemy użyć jakichś słów, które są branżowe, specyficzne dla świata, w którym funkcjonujemy, to jak najbardziej tak, no bo to buduje nasz prestiż i pokazuje, że jesteśmy ludźmi z tego świata. A jednocześnie to wyjaśnienie, dojaśnienie, przykład, porównanie są takie szalenie ważne, żeby ułatwiły tą wspólną podróż, jaką fundujemy naszym słuchaczom. Wracając do tego współczynnika mglistości, to warto jeszcze dodać, że tu nie chodzi o język, który jest prostacki. On nie ma być taki...
No.
Hello, ziomal, jesieniary i tym podobne.
Może nie próbujmy, bo to zawsze z perspektywy młodych żenująco wygląda jak nawet... osoby, powiedziałbym, troszkę bardziej dojrzałe, próbują mówić ich językiem, więc nie róbmy sobie tego, ale kierunek ten, o którym mówisz.
Nie chodzi o to, żeby to był język prostacki, chociaż absolutnie nie przypisujemy też prostactwa młodym ludziom. Bardziej chcemy tutaj zaznaczyć tą łatwość zrozumienia, która wiąże się z łatwością słuchania. No a tutaj już by można było o łatwości poznawczej, o mechanizmach. I tutaj rozpruwa nam się kolejny worek, ale postawmy kropkę, bo...
Chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, więc pozwolę sobie przed tą kropką ten fragment podsumować, bo wyzwanie polega na tym, że klątwa wiedzy nas dopada z dwóch stron. Jak niestrawność potrafi z dwóch stron dopaść. Dlatego, że z jednej strony może nas prowokować do użycia zbyt trudnego języka, bo on dla nas jest oczywisty, ale z drugiej strony my przez klątwę wiedzy zakładamy, że inni znają podstawy, jakie my znamy. Więc ani nie utrudniajmy, ale też nie zapominajmy o tych rzeczach takich absolutnie fundamentalnych, podstawowych, bo wtedy będzie łatwiej nas zrozumieć.
Czyli pamiętajcie, słuchacze, o bohaterze w historii
tak
i niechaj.
I kropka.
To będzie kropką. Tak jest.
Drugie jest dać impuls do działania, czyli marketingowe call to action, tak. Co ci, Aniu, przychodzi do głowy?
No,
to oboje wzięliśmy wdech, to puszczę cię pierwszą, żebyś wydechła.
Ja to sobie od razu myślę o takiej sytuacji, kiedy ty mnie tu, te call to action, a ja sobie myślę, no cholera mnie to, dajże mnie panie spokój. A co mnie to w ogóle interesuje? On sobie wymyślił teraz jakiś tu call to action. Tak grzyba mnie to, panie. O proces zmiany mi tu chodzi.
No wiem, złapałem gdzieś między wierszami, do czego zmierzasz. Też mieliśmy okazję o tym mówić w jednym z odcinków, więc go dla porządku podlinkujemy. Tam był chyba tytuł, jedyne co jest pewne, to zmiana. Taki w zasadzie cytat z Epikteta. Mm-hmm. Tak nam się odcinek i tytuł złożył. W telegraficznym skrócie, do czego zmierzamy? Warto mieć z tyłu głowy, że w momencie, kiedy my ludzi zapraszamy do jakiejś aktywności, i tu niekoniecznie mówię o marketingu, chociaż to call to action bardzo mocno kojarzy się z marketingiem, ale na przykład budujemy jakąś narrację, która ma zaangażować ludzi w projekt. Ma ich przekonać do tego, żeby zaczęli robić coś w organizacji. Ma namówić naszą rodzinę do tego, żeby jednak pojechać w jakieś miejsce na urlop, a nie gdzie indziej. No nie wiem, teraz szyję na gorąco. No to często zapominamy o tym, że stawiamy ich przed koniecznością podjęcia decyzji, którą my de facto już podjęliśmy.
I jesteśmy w pełni na tak, żeby to się wydarzyło.
Dokładnie.
I czasami otwieramy szeroko oczy. No dlaczego oni nie rozumieją, że to jest taka świetna propozycja?
Dokładnie
i
tak.
Że jak nic chcą nam tutaj muszę się... To jest chyba znak, że jednak czegoś nie powinnam mówić. To jest klątwa mojego męża teraz, który jak to nic po prostu
się
planuje... Aniu,
spokojnie,
jakiś...
napij, a ja klasnę.
Odzyskawszy głos, mogę powiedzieć...
Dwie szklanki później.
Tak, dwie szklanki później. Zmierzałam do tego, że niejednokrotnie będąc zaangażowanymi w jakiś pomysł i pełni takiego przekonania, że to jest dobry pomysł, patrzymy na tych innych ludzi wielkimi oczami, dlaczego do nich to nie trafia, że to jest jedyny słuszny kierunek. No ale o czymś zapominamy. O tym, że zanim my byliśmy w tym miejscu, no to coś się chwilę wcześniej wydarzyło. Czasami ta chwila trwała dłużej, nie?
Dla podsumowania i dla przypomnienia, najprostszy model opisujący tą dynamikę zmiany, skoro chcemy, żeby ludzie coś zmienili, a my już tam jesteśmy, no to warto pamiętać, że są cztery kroki. Zaprzeczanie, nie chcę, to nie dla mnie, nie interesuje mnie, to nie widzę, nie słyszę, to nie mój świat. Opór, nie będę tego robił, nigdy nie robiłem, teraz też nie zamierzam. Eksperymentowanie, okej, dobra, nie wszystko mi się podoba, ale może warto spróbować. Zaangażowanie, poproszę dwie sztuki i na wynos. No i teraz najczęściej my, jeżeli przychodzimy do kogoś z tym, żeby on zaczął coś właśnie robić w organizacji, w domu, w jakiejkolwiek relacji, no to my jesteśmy minimum w tym eksperymentowaniu, a może już nawet w tym poproszę razy dwa i jedno na wynos. Ale ten ktoś dopiero dostał tą informację. I teraz to oznacza, że powinniśmy dać mu czas, żeby te etapy związane z nie wiem, nie chcę, nie interesuje mnie i cholera nie będę, mogły u niego wybrzmieć. A ponieważ my jesteśmy już dalej, przerobiliśmy te nasze obiekcje, te nasze opory, no i na prawym albo lewym ramieniu, nie wiem jak macie, sprawdźcie sami, siedzi nam klątwa wiedzy, która podpowiada, ty jak on tak szybko nie myśli, jak ty, to on się do niczego nie nadaje, bez sensu z nim rozmawiać w ogóle, to jest jego wina. No więc nie, trzeba, nie, nic nie trzeba. Warto w kontekście własnej efektywności pamiętać o tym, żeby dać naszym słuchaczom tą chwilę czasu, którą potrzebują, żeby przetrawić. Czyli zwolnić i na nich po prostu poczekać. Tak jak na spacerze. Jak będziemy wiecznie przed kimś parę kroków, będziemy szli parę kroków przed kimś, to on się pewnie w końcu znudzi i stwierdzi, że to żadna frajda z nami spacerować. On sobie wróci do domu. No a my zostaniemy sami. Pytanie, czy o to chodzi.
A jest w świecie magicznym jakaś antyklątwa? Takie określenie? Bo tak mówiłeś, że na jednym ramieniu ta klątwa wiedzy siedzi, to ja bym chciała na drugim ramieniu taką przeciwwagę dla tej klątwy.
Mam.
Posadzić, no.
I to myślę, że będzie dobry łącznik z trzecim powodem istnienia historii, czyli z emocjonalnym katarzis, bo tam nam wyjdzie ta antyklątwa. Jeszcze nie wiem, jak ją nazwać. I zwróć uwagę, że dochodzimy do trzeciego punktu, a jeszcze nadzieja nam została i wiara.
I wiara, tak. Cię... Nie, to ja wierzę, że ty znajdziesz połączenie, ale
poczekaj. I masz na to nadzieję,
i
rozumiem.
I mam na to nadzieję. A chciałam powiedzieć o tym takim sposobie, jak tej klątwy związanej z byciem zaangażowanym i takim wybieganiem w trakcie spaceru, czy intelektualnego, czy emocjonalnego, jak się tutaj zatrzymać. Bo to, co robi dobrze, to jest przygotowując się do takiego wystąpienia, gdzie wiemy, że ludzie będą na innym etapie zmiany niż my.
I mają do tego prawo, co tak ważne. Jest. To nie jest nic złego.
Nawet to jest potrzebne, powiedziałabym, żeby w ogóle cała reszta mogła zostać uruchomiona i żeby nasze wystąpienie miało sens. No bo jak oni są tak samo zaangażowani jak my, to po kiego grzyba im
zawraca
marnować
się głowę,
czas.
Dokładnie.
I to, co tutaj pomaga, to jest po pierwsze zdać sobie sprawę, że oni mogą mieć inaczej. Ale wrócić też pamięcią do tego, jak nam było na początku, żeby wejść w ich buty tak, jak to nam było jakiś czas temu. Mhm. To pozwala, i my też o tym żeśmy wspominali w którymś z odcinków, zastrzel mnie, nie pamiętam w którym, ale mówiliśmy o tym, że wtedy, kiedy zaczynają się trudne pytania, kiedy zaczynają się obiekcje, to jest to taki objaw, że ludzie nas słuchają i zaczynają się mierzyć z tym nowym tematem, zaczynają siebie mościć w tej nowej rzeczywistości, do której my ich zapraszamy. I teraz po pierwsze umiejętność dostrzeżenia tych trudnych pytań, to jest ten doskonały sposób, żeby tej klątwy wiedzy uniknąć, która mówi, a idź dalej, no co ty, jak nie rozumieją, jak nie chcą, to znaczy, że jakieś dziwne są i się nie nadają do tego. A druga rzecz to jest nazywanie tych pytań wprost. Zadawanie na przykład pytań retorycznych w czasie wystąpienia, bo to pozwala nam samym cofnąć się do tego momentu, kiedy mogą pojawić się wątpliwości, no i wtedy już towarzyszyć ramię w ramię ludziom, których chcemy zabrać do tej przestrzeni, którą nazywasz eksperymentowaniem czy zaangażowaniem, jeżeli chodzi o pętlę zmiany.
No i tu w zasadzie już jesteśmy w tym miejscu, do którego chciałem zmierzać, bo tu jest dość cienka granica między tym call to action a emocjonalnym katarzis, dlatego że czasami wezwaniem do akcji jest właśnie takie trochę wstrząśnięcie, czyli pokazanie, że tak jak jest, być nie może, co nie jest wygodne, więc znamiona tego katarzis spełnia. No i przykład. Projekt, który robiliśmy dawno, dawno temu, do którego mamy bardzo, bardzo duży sentyment, dlatego że to był taki nie pierwszy, ale jeden z pierwszych dużych projektów, który spod naszych skrzydeł wyszedł. Ja też spotkał się z dużą ilością nagród i był doceniony, więc wiadomo, że fajnie się wspomina, ale też był bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego, że celem było zaprosić ludzi, którzy mieli 20-letni staż pracy w obszarze X, do tego, żeby ten obszar X potraktowali w zupełnie inny sposób. Żeby odrzucili 20-letnie doświadczenie, przyzwyczajenie, no może zostawili sobie z niego powiedzmy takie 15-20%, no bo to nie jest tak, że odrzucamy wszystko, ale resztę, żeby przewrócili niemalże do góry nogami. I tu można mówić, robić różne rzeczy. Ponieważ wiedzieliśmy, że z tak zacementowanych posad no nie da się wyjąć kogoś bez takiego rozmrożenia, bez takiego wstrząśnięcia, no to poszukaliśmy formy, która właśnie pokaże im, jak bardzo duży grzech klątwy wiedzy popełniają, myśląc o kimś, kogo przyjmują do pracy, bo tu chodziło konkretnie o rekrutację, z perspektywy osoby, która ma 20-letni staż w organizacji. Jak bardzo zmienia się percepcja patrzenia na firmę, kiedy jestem w niej pierwszy dzień. Kiedy wchodzę na rozmowę rekrutacyjną, w miejsce, gdzie są klienci, gdzie jest produkcja, gdzie jest obsługa klienta, gdzie jest tłum, gdzie jest pośpiech. Ja tam wchodzę z ulicy i ilość bodźców, która mnie przeraża, jest olbrzymia. Ale jak tam pracuję rok, drugi, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty, to mogę zamknąć oczy i w tym labiryncie gości, tej produkcji, tego wszystkiego, przejść nie potykając się o nic, bo ja to znam na pamięć. I teraz, dopóki ja nie nauczę się wyjść ze swoich butów, powiedziałaś już Ani o tym w poprzednim przykładzie, i postawić się w roli tej osoby, która właśnie robi ten swój pierwszy krok, no to nie mam szans być efektywny w komunikacji. I teraz to, co pomaga w takiej sytuacji, to nie jest szukanie hipotez, to nie jest wchodzenie w czyjeś buty, chociaż tego zwrotu użyłem. to jest przypomnienie sobie, jakie buty mieliśmy 20 lat temu. Bo przecież my też tam byliśmy. I jedną z lepszych rzeczy, która pozwala nam uniknąć klątwy wiedzy, zwłaszcza w tych obszarach takich emocjonalnych, to jest zadać sobie pytanie, co ja czułam w sytuacji X, mając doświadczenie minus 20 lat w stosunku do tego, jak mam teraz, na przykład. A myślę, że nie jest problemem, jeżeli poświęcimy chwilę czasu, jeżeli to pomaga, to zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie właśnie ten moment, kiedy wchodzimy na przykład na rozmowę rekrutacyjną w naszej pierwszej pracy. To są takie wydarzenia tak nacechowane emocjonalnie, że my jak chwilę poświęcimy uwagi, to my to odnajdziemy. Możemy sobie przypomnieć wszystko, od stroju, poprzez wystrój pomieszczenia, gdzie była ta rozmowa, jak wyglądała osoba, która z nami prowadziła tą rozmowę, ale też jak się czuliśmy, co nam przeszkadzało, co nam pomagało. Jak tam się cofniemy, to możemy zrozumieć na przykład tego kandydata albo tą osobę prowadzącą tą rekrutację i tak dopasować komunikat, żeby ona trafiła w te zwykłe ludzkie, emocjonalne obawy, które mieszkają w głowie kogoś, kto jest w tamtym punkcie. W naszej głowie mieszka już zupełnie co innego, bo nasz umysł jest cudowny. W odcinku o błędach poznawczych mówiliśmy o wielu, ale też jest w nim taka metoda, że po czasie on idealizuje pewne rzeczy, zwłaszcza nas, że marginalizuje złe wspomnienia, a raczej uwydatnia te pozytywne. I to jest też pożywka dla klątwy wiedzy. Więc warto czasami sobie przypomnieć, jak było te X lat temu i jak myśmy się wtedy czuli.
No i tutaj ten przykład albo powiązanie tego trzeciego punktu z miłością myślę, że się bardzo ładnie splata. No teraz pytanie, czy to jest moja klątwa wiedzy, bo ja widzę połączenia, czy też będę w stanie to obronić. Nagraliśmy taki odcinek, że prezentacja jest jak pierwsza randka.
Był.
I komunikacja, każdy moment komunikacyjny jest jak pierwsza randka. No i wtedy, kiedy ona jest pierwsza i mamy tą świadomość, że ona jest pierwsza, to przykładamy do tego szczególną wagę. A potem po 20 latach związku zapominamy o tym, że są takie drobiazgi, które są ważne. I w komunikacji warto sobie po prostu o tym przypominać, bo nie ma nic złego w schematach i uproszczeniach. Ty, Maciek, zwykłeś o tym mówić. Tyle tylko, że warto mieć z tyłu głowy, że czasami te mechanizmy nas wciągają. I to, że mamy wiarę w to, że ludzie mają w głowach dokładnie to samo i tak samo jak my, może być złudne. Nadziejanie się, że będą ludzie zaangażowani od tak, bo my jesteśmy zaangażowani, no też może okazać się, że wywali nam prezentację, komunikację wewnętrzną do góry nogami. No a chodzi o to, żeby na nogach, czy na rowerze, czy pieszo, ale jednak przed siebie w zgodzie ze sobą i do celu.
I do celu, i do puenty. To skoro Aniu, zaczynałaś od wprowadzenia klątwy wiedzy, to jak puenta, to też niech z twoich ust popłynie w tym odcinku.
Tak jak każda potwora znajdzie swego amatora.
Pocieszająca.
Tak każda klątwa może być jak mątwa. Zaskoczyłeś mnie tą puentą, chciałam tu zabłysnąć. No jak ty byś spuentował tą naszą jakże owocną rozmowę w poniedziałkowy poranek?
Mam dwie rzeczy, które mi bardzo pasują. Jedna...
To ty nie mogłeś od razu powiedzieć, że chcesz powiedzieć tylko mnie tutaj do tablicy, nie, bo teraz... słowo honoru.
dla mnie rzeczą, która staram się, żeby mi przyświecała w głowie, jak się komunikuję z innymi, co nie znaczy, że nie robię błędów, bo oczywiście zrobię, jak chociażby ten, od którego zaczęliśmy, jest metafora z mojej ukochanej koszykówki, gdzie odpowiedzialny za podanie jest zawsze podający. Niezależnie od tego, co się dzieje na parkiecie, w którym momencie, gdzie kto się obcina, na jakiej zasłonie i na jaką pozycję wychodzi, to podający odpowiada za to, że piłka doszła w to miejsce, gdzie za chwilę będzie ktoś, kto po nią właśnie się wysunie na pozycję. I to jest dla mnie to. Jeżeli chcę być efektywny, to ja odpowiadam za mój komunikat. To nie grupa jest zła, to nie ludzie są wolniej myślący, to ja nie dopasowałem przekazu. Czemu? No tu możemy podłożyć jakiś straszny dźwięk, żeby na koniec wybrzmiało, że jest coś takiego jak klątwa wiedzy.
No tak.
Tyle na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że opowiedzieliśmy wszystkim od podstaw, a nie zapędziliśmy się. Jeżeli jednak się zapędziliśmy, to piszcie, skarżcie się, pytajcie.
A jak się nazywa ta antyklątwa? No to ten drugi stwór ma jakąś nazwę? Bo ja
nie wiem. Jesteśmy ciekawi waszych pomysłów. Słuchajcie, skoro mamy na jednym ramieniu klątwę wiedzy, to podrzućcie w dowolnych komentarzach, jak może się nazywać ten albo ta, którzy równoważą, którzy są aniołem dla tego diabła, jakim jest klątwa wiedzy. Ciekawi jesteśmy waszych pomysłów. Będziemy potem wykorzystywali nomenklaturę, którą nam podeślecie.
A jeśli klątwa wiedzy jest dla was interesującym tematem i uznacie, że komuś też może się ona przydać, no to zachęcamy do tego, żeby ten odcinek udostępnić na swoich mediach społecznościowych, wysłać go do znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, przyja i wszystkich innych członków rodziny, którzy tam zasługują na to, żeby wiedzieć.
No i żeby nie przedłużać końcówki, dzięki za dzisiaj, słyszymy się za 2 tygodnie, a z czym to jeszcze nie wiemy, ale wymyślimy.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Tak jest, do usłyszenia.